To jest ważne.
W życiu, moim zdaniem, to jest ważna pasja i kreowanie, tworzenie. To jest najważniejsza rzecz, bo to jest coś, co gdzieś tam po nas zostanie w ogóle, w sensie jakiejś energii. Pamięć, jeśli chodzi o to, jest niezawodna, bo ma tak zwane flashbacki i przypominają ci się niektóre historie. Stąd na przykład te takie oszałamiające kolory na moich obrazach. Gdybyś je zobaczył jeszcze w oryginale, są jeszcze mocniejsze.
Oh, okay.
Można dzisiaj za pomocą techniki cyfrowej można wykreować nawet, można z całym szacunkiem dla zwierząt małpę nauczyć śpiewać albo wyprodukować tak, że będzie się wydawało, że to jest całkiem po ludzku, prawda?
No tak. Boisz się AI?
Ja się w ogóle nie boję, bo mam nadzieję, że jestem w takim wieku, że już nie dożyję czasów, kiedy to...
Brutalna wizja. Była oczywiście Chylińska i Skawiński.
No właśnie, to diabelskie połączenie.
Dobre czy złe?
Dobre. Noż ja uważam, że... Przepraszam, to zabrzmi pewnie okropnie to, co powiem, nie? Ale że stworzyliśmy zajebiste rzeczy razem, nie?
Absolutnie.
Po prostu.
Mamy burzę. Grzegorz Skawiński w studio i jest... Po prostu sztorm.
Jest uroczo.
Ale diametralna zmiana pogody, bo mieliśmy pełne słońce jeszcze chwilę temu, a teraz nawet nie widać tej pięknej panoramy.
Właśnie podobno była kobieta przed chwilą, więc z pewnością dlatego było pełne słońce. Jak ja przyjdę, tak jest. Zawsze jest mrocznie. Proszę Państwa, robimy program o pogodzie.
Tak.
Jest ciekawie.
W Gdańsku napierdala.
Nie bójmy się słowa w Gdańsku.
A jesteś z Gdańska oryginalnie?
Nie, oryginalnie pochodzę z Mławy.
A.
Tak, jestem mławiakiem, z tym, że no, z mojego miasta wyjechałem w 1974 roku. Trochę czasu. Przyjechałem do Trójmiasta i od tamtego czasu mieszkam do dzisiaj.
Ja się staram nie przygotowywać w taki klasyczny sposób do podcastów, bo tak jak ci mówiłem, nie chciałbym, żeby to były wywiady, tylko rozmowy.
Rozmowa.
I wtedy autentycznie rzeczy mnie interesują.
Ostatnio miałem w zeszłym tygodniu, tam oczywiście nie mówimy przecież o tym, o innych podcastach,
ale mówmy.
Zrobiłem rozmowę z kimś, kto się nazywa Wini. Nie wiem, czy ty masz.
Oczywiście, bo Wini spotkał się u nas tego dnia ze mną.
To też od Sermicha kontakt, nie?
No widzisz.
I właśnie było super, bo w ogóle jechaliśmy zupełnie tak
na luzie.
Naturalnie, na pełnym luzie, nie?
A Wini też jest bardzo inteligentnym facetem.
Fajnym rozmówcą lubię. Jest, w ogóle rozmowa się toczyła w taki sposób, że aż się chciało coś powiedzieć. Mhm. Ja z kolei przyznam się szczerze, że nie bardzo lubię być pod gradobiciem pytań i pod jakimś pręgierzem. Miałem kilka razy wywiadów w życiu, miałem już kilka tysięcy, co najmniej.
Domyślam się.
Miałem kilka takich wywiadów, gdzie czułem się absolutnie niekomfortowo, a ponieważ nie jestem osobą zaufania publicznego, żadnym politykiem, ani tam urzędnikiem, nikim takim, jak ktoś chce słuchać mojego grania, mojej muzyki, to niech słucha albo oglądać moje obrazy, to proszę bardzo, jak nie, to nie. Nie czuję jakiejś wielkiej odpowiedzialności za to wszystko, czy ktoś mnie lubi, czy ktoś mnie nie lubi. Muszę się sprawdzać, nie sprawdzać. Przeżyłem takie wywiady w ogóle, gdzie, przepraszam, muszę to powiedzieć, jakaś jedna baba głupia z drugą babą, bo tylko tak mogę się odezwać. Pytałem mnie gitarzystę, muzyka, producenta, autora tekstów, piosenek, kompozytora, pytałem mnie o to, czy ja mam botoks zrobiony i kazałem marszczyć czoło do kamery.
Poważnie?
No tak, w ogóle myślałem, że oszaleję, wiesz, jakbyśmy nagrywali to tutaj, to pewnie pierdyknął łbem o szybę, nie? I wyleciał na zewnątrz. Więc wtedy sobie poprzysiągłem, że to był pierwszy i ostatni taki wywiad, bo się, tak się zazwyczaj się pytam mniej więcej o jakieś ramy rozmów, bo uważam, że żeby się czegoś dowiedzieć o człowieku, niekoniecznie trzeba go dusić. A jak już wspomniałem, jestem osobą tak średnio zaufania publicznego, bo to jest wybór. Ja się nikomu nie narzucam ze swoimi rzeczami. Jak ktoś chce, to proszę bardzo, mogę zaistnieć w jego życiu w jakiś sposób, jako piosenkarz, gitarzysta, malarz. A jak ktoś nie chce, to spokojnie mogę nie zaistnieć.
A wiesz, że, bo rozmawialiśmy, ale patrz, jak fajnie paruje tam las w tle w ogóle. Nie?
Ach, u nas lasy w Trójmieście w ogóle parują. Wszyscy mają pojęcie pięknie o Trójmieście, że to jest tylko tutaj tak
plaża.
Płasko, tak. Plaża, ten pas nadmorski, a tu nie, tu jest w ogóle. Ja też mieszkam na górce.
Właśnie do tego zmierzałem, bo wyobraź sobie, że ja się wychowałem tam na tej górce.
Tam, na tamtej górce?
Na tamtej górce się wychowałem.
A skąd wiesz, że to jest ta górka?
Bo tam jest studio Maska, dobrze?
Aha. No tak, okej, dobrze. To już jesteśmy. Już jesteśmy u brzegu.
Tak. Tam się wychowałem rzeczywiście.
To fantastycznie. Miejsce w ogóle w tej chwili w Trójmieście moje ulubione, bo pięknie się tam mieszka, mimo przylatujących samolotów.
Tak.
No ale z moim przytępionym przez rokowe wzmacniacze słuchem, to już w ogóle nie słyszę, że coś leci.
A rzeczywiście tak jest? No nie może tak być przecież.
No jak nie może być?
Ja nie mówię o samolotach, tylko o słuchu.
O słuchu? Co mówisz? Nic nie słyszałem. Nie, no trochę mam troszkę stępiony słuch przez lata grania głośnej muzyki.
Ja już rozumiem, dlaczego z Michem się tak dogadujecie. Ja już czuję twoją energię i już wiem, dlaczego z Michem się dogadaliście.
No jesteśmy dosyć nawet w pewnym sensie oczywiście podobni. Nie? On jest w ogóle killerem muzycznym, fantastyczny muzyk, producent świetny. No i instrumentalista, bo gra genialnie na basie, gra na klawiszach, na trąbce. Po prostu gdyby ludzie to widzieli, co ten człowiek w ogóle tworzy, w ogóle na czym to wszystko polega, to no, by mieli jeszcze większy respekt dla niego, dla jego działań. No ja miałem tę przyjemność i szczęście, że nagrywaliśmy troszkę razem, pracowaliśmy muzycznie. Jest to facet, z którym ja tam mogę iść na koniec świata. Mhm. W sensie artystycznym oczywiście.
Konie kraść.
No, tam z tymi końmi to bym nie przesadzał. Chyba, że mechaniczne.
Okej.
Okay. No,
a tak. Jesteś takim zapaleńcem właśnie ten?
Nie.
Mechanicznych koni?
Nie.
Czyli możecie nie iść jestem. Na auta. Z łamakiem na auta po prostu nie, możecie tam iść.
Kiedyś miałem większą jazdę na tak zwane auta. Nawet posiadałem jakieś dobre samochody, albo powszechnie uważane za dobre. Ale szybko mi to minęło, bo stwierdziłem, że to jest obłęd. Następną możliwością już było tylko posiadanie Ferrari, tak? Więc skończyłem gdzieś w pewnym momencie, bo
opamiętałeś.
Tak, w sumie to dobre słowo, chociaż to może niewłaściwe, ale dobre. Opamiętałem się. No tak, opamiętałem się absolutnie. To gdzieś tam to zniknęło z mojego życia. W ogóle parę rzeczy zniknęło z mojego życia takich. Gdzieś kiedyś sobie uświadomiłem, że status materialny jest ważny, ale tylko po to, żeby jakoś tam w miarę swobodnie żyć i się poruszać. Mhm. Natomiast oczywiście mówię za siebie i o sobie. Bogacenie się w celu bogacenia się to jest mi zupełnie obce. Bo uważam, że kasa jest po to, żeby ją wydawać, żeby się, jeśli tak jest możliwe w ogóle w ten sposób, żeby się tym cieszyć, a może jeszcze ktoś inny by się pocieszył przy okazji, jeśli ty masz i możesz się podzielić. Brzmi to oczywiście górnolotnie, ale tak myślę.
A to co się liczy? Co jest fajne? Co jest ważne?
W życiu moim zdaniem to jest ważna pasja i kreowanie, tworzenie. To jest najważniejsza rzecz, bo to jest coś, co gdzieś tam po nas zostanie w ogóle, w sensie jakiejś energii. Właśnie tak jak mówię. Ja sobie nie wyobrażam swojego życia, żebym czegoś nie robił. W sensie tam na przykład nie pisał muzyki, nie grał na gitarze, nie śpiewał, nie malował obrazów na przykład. Uważam, że moje życie byłoby... Ale to jest tylko moje zdanie. Nikomu go nie polecam. Nie? Znaczy, moje życie byłoby mało wartościowe bez tego. Choć może wtedy robiłbym zupełnie co innego, co byłoby też wartościowe. Ale jeżeli Bozia nam daje taki jakiś talent albo gdzieś możliwości stwarza, że możemy coś robić i możemy dawać coś ludziom fajnego, nie tylko sobie, ale przede wszystkim sobie się daje, bo to o tym zaraz powiem, ludziom dawać coś fajnego od siebie, no to nie wiem, czy coś w ogóle może być lepszego na świecie. I w ogóle, czy coś może być lepszego.
A z tym dawaniem sobie, no, rozwin to proszę.
Rozwinę, bo bardzo nie lubię takiej postawy u wielu artystów w ogóle, którzy, szczególnie muzycy, to oni tak opowiadają, że oni tam wszystko robią dla fanów, że to wszystko nasi fani decydują, tak, tam fani to oczywiście bierzemy pod uwagę to, co, że tak powiem, myślą i co odczuwają nasi fani, czasem coś podpowiadają, ale tak naprawdę to oni zawsze za nami podążają, nie my za nimi, no bo jak będziemy podążać za nimi, to nigdy nie będziemy sobą.
A nie wydaje ci się, że świat stanął teraz trochę właśnie na głowie i to się troszkę wywróciło?
Świat stanął na głowie, a
znaczy wiesz, też no, kolej rzeczy też, bo on ciągle co chwilę staje na głowie.
Tak, no ale widzisz, świat stanął na głowie, gdyby na tej głowie nie stanął, to byśmy tu nie siedzieli, nie rozmawiali. Tak?
To fakt.
Bo się rozwinęły zupełnie nowe formy medialne, moim zdaniem bardzo ciekawe, dużo ciekawsze niż tradycyjne wywiady, jakieś tam radiowe, czy pisane jakieś do różnych pism, mniej lub bardziej ważnych, albo nieważnych, albo śmiesznych. Świat dał nam teraz tę możliwość właśnie, że to jest w ogóle niesamowite, że możesz z kimś porozmawiać i naprawdę dać mu trochę czasu w ogóle, żeby się wypowiedział na parę ważnych tematów, co naprawdę myśli. I to jest fajne i o dziwo znajduje to też odbiorcę, kogoś, kto chce posłuchać, posłuchać, przepraszam, o czym mówisz i co mówisz, jak mówisz, to też jest to wszystko istotne, więc właśnie te wszystkie nowsze formy właśnie podcastu czy coś, to ja się z tym też spotykam stosunkowo niedawno. Ale muszę powiedzieć, że jest to genialna forma sama w swoim założeniu, ponieważ naprawdę jeśli masz coś do powiedzenia, to możesz to wyrazić, bo oczywiście to jest trudna sprawa, żeby wyrażać się zwięźle, krótko i precyzyjnie na każdy temat. Niektórzy tak potrafią. Ja na przykład lubię pogadać i bardziej opisowo traktuję niektóre rzeczy. Choć może nie powinienem, bo podobno tym mądrzy są ci, którzy właśnie nie opisują, tylko walą w ogóle jakieś tam konkrety. No więc będę walił tylko konkrety teraz.
Dobra, zapraszam. Natomiast ja w takim razie się nie zgodzę z tymi mądrymi, bo ja myślę, że niuans jest właśnie, przepraszam, w tych niuansach właśnie jest indywidualizm i wiesz, też się wiele mówi o tym, że każdy jest taki wyjątkowy i tak
absolutnie,
dalej.
Absolutnie, każdy jest wyjątkowy.
Jest, oczywiście, tylko że to są właśnie te niuanse, które są często pomijane, szczególnie w tak szybko przemijającym świecie, jaki mamy dzisiaj. Wiesz, Instagram scrollujesz, Tindera scrollujesz, wszystko scrollujesz, to są ułamki sekundy.
Muszę powiedzieć, muszę się z tobą zgodzić, chociaż nie lubię słowa muszę, ale zgadzam się z tobą. Bo sam to robię po prostu.
No, a jednocześnie właśnie takie większe, dłuższe formy, dlatego ja to zacząłem robić, bo to wyszło oczywiście w pandemię, pomysł tych podcastów, natomiast stwierdziłem, że znam tylu ludzi kreatywnych, bo gdzieś tam na świecie podróżowałem trochę z pracą i stwierdziłem, że zacznę nagrywać podcasty, rozmowy z tymi ciekawymi ludźmi, bo oni mają dużo do powiedzenia.
A co, mam jedno oko na czole, tak? Rozmowa z ciekawym człowiekiem.
I wiesz, i to jakoś tak się rozwinęło i te niuanse mi się wydaje, że pozwalają poznać kogoś bardziej. I rzeczywiście, wiesz, bo łatwo jest w edycji zrobić z kogoś idiotę też.
Oj, oczywiście, no można dzisiaj za pomocą techniki cyfrowej można wykreować nawet, można z całym szacunkiem dla zwierząt małpę nauczyć śpiewać albo wyprodukować tak, że będzie się wydawało, że to jest całkiem po ludzku, prawda?
No tak. Inaczej to wygląda. Mocno się to zmieniło? Boisz się AI?
Nie, ja się w ogóle nie boję, bo mam nadzieję, że jestem w takim wieku, że już nie dożyję czasów, kiedy to...
brutalna
wizja. Kiedy to wejdzie w ogóle w taki sposób, że gdzieś tam zagrozi, albo będą ludzie kompletnie zmanipulowani i oszukiwani przez to. Taka wizja to też trochę taka właśnie... Może nawet orwellowska w pewnym sensie, nie? Tego takiego w ogóle jakiegoś spisku zarządzania wielkich korporacji, cudów w ogóle. To wszystko przecież się dzieje, to istnieje, a jednocześnie my sami jesteśmy. I nawet jeśli to ma jakiś wpływ na nas, no to tak jako ludzie bazowo się specjalnie nie zmieniamy. Ale jeśli mówimy o tej tak zwanej sztucznej inteligencji, czy jak to nazwać, to może być też pomocne jako narzędzia i mam nadzieję, że w tym celu głównie zostanie to użyte. No. A po co są ghostwriterzy na przykład, jeżeli ubierają w jakieś słowa, czy składają to, co powiedziałeś, żeby było potem zgrabnie na przykład napisane, albo pomagają komuś pisać książkę, to ktoś ma strumień świadomości, myśli na przykład jakiś tam, dyktuje komuś tam, siedzi tam, ktoś nagrywa i później spisuje te w ogóle rzeczy i też jakby nadaje swoją interpretację, no więc to może być podobnie.
Ja się zgadzam, absolutnie.
Może być absolutnie. Podobnie. Jeśli chodzi z kolei o... inne takie muzyczne zainteresowania moje właśnie tym tematem. Bardzo często ostatnio w wywiadach pytają mnie o to, czy jakaś tam muzyka prawdziwa, czy ona gdzieś tam nie zniknie. No nie zniknie, bo nie wszystko się da zmanipulować, nie wszystko się da ułożyć, choć zakładając jakąś paranoiczną wizję świata, no być może za moment będą takie maszyny, że nie będziemy w stanie jako ludzie rozróżnić tego, co na przykład zostało naprawdę zagrane, a co jest wytworem w ogóle, ktoś to zaprogramował gdzieś tam na komputerze. To już jeśli chodzi o instrumenty syntetyczne i tak dalej, to już jest to się dzieje od wielu lat, prawda? A jeśli chodzi o instrumenty naturalne, czyli tam na przykład gitary czy coś, no to nie do końca można to zmanipulować na razie, na tym etapie.
Na czyli tym potrafiłbyś, etapie... potrafiłbyś tą różnicę znaleźć, słychać
na to? Razie, ja na razie te maszyny są like, niedoskonałe. Nie udaje się w ogóle transpozycji robić w ogóle idealnych i tak dalej, słychać pewną cyfrowość w dźwięku, no to ja mówię jako Grześko muzykant.
Grześko muzykant. A jak wygląda taki proces tworzenia muzyki? Bo w ogóle muzyka to jest, oczywiście tego jesteś chyba najbardziej znany.
I cieszę się, że z tego.
Ale bardziej miałem na myśli tutaj jako drugi temat, to jest to malarstwo, o którym bardzo chciałbym też z tobą porozmawiać, bo tam jest wiele, wiele rzeczy, które ja zauważyłem. Jak wygląda ten twój proces, albo wyglądał ten twój proces, bo to jest coś takiego, co mnie zawsze bardzo fascynuje u wszystkich kreatywnych ludzi, bo każdy ma zupełnie inne podejście do tego, wiesz, niektórzy są bardzo matematyczni, niektórzy są bardzo zdyscyplinowani, inni jedzą kwasa i jarają jointy i wtedy dopiero im się otwiera trzecie oko i gdzieś tam wchodzą w jakąś tą wizję. Jak u ciebie wygląda proces tworzenia Hiciora.
Hiciora. Tego procesu akurat nie znam, nie? Bo wszystko się dzieje mimochodem. Hiciory też się przydarzają. To, a jak siadasz i próbujesz napisać hicior, to...
To na pewno nie będzie.
To na pewno nie będzie.
to będzie numer do windy.
Będzie fuck up, nie? To będzie po prostu porażka, nie? Ale nie, chodzi o to, że to jest ciekawe pytanie. Ja sam mam na ten temat jakiś... Mam nadzieję, że ciekawe obserwacje, że kiedyś właśnie podchodziłem do tego w taki sposób. Mówię o komponowaniu muzyki, mm-hmm. tak? O tworzeniu, komponowaniu muzyki. Jak zaczynałem, no to okazało się, że wierzyłem w coś takiego jak wena twórcza i nadal wierzę. To jest w ogóle podstawa. Ale później po rozmowach z kilkoma ludźmi, którzy byli już kompozytorami, znanymi i robiącymi te rzeczy już długo, powiedzieli mi, że zobaczysz tam, jak troszkę napiszesz tych piosenek, nabierzesz pewnej wprawy w ogóle w tym. I coś takiego się stało, bo na początku to było takie mozolne dłubanie, składanie z jakichś kawałków, czegoś tam. Dzisiaj to jest zupełnie dla mnie proces absolutnie taki modelowy, powiedziałbym, bo idę sobie po lesie, nucę sobie pod nosem i później szybko telefon, śpiewam sobie melodię, którą wymyśliłem. Śpiewam ją, nagrywam, żeby nie zapomnieć. Nie? I to jest wszystko.
A notatka.
Tak, notatka i w zasadzie to mam to już. W ogóle nie potrzebuję siedzieć przy gitarze czy tam przy jakimś klawiszu, żeby skomponować jakąś muzykę. Mówię oczywiście o formach takich tam, wiesz, śpiewanych, nie? Że robię piosenkę, nie? No bo jak robię utwór instrumentalny, no to... ale też instrumentalne utwory bazowo, to wszystko powstaje, wiesz, w głowie, nie? Przychodzi idea, w ogóle melodia, jakiś pomysł, problem tylko, żeby nie wyleciała, bo te idee są bardzo ulotne. Czasem jest to jakieś wrażenie, impresja jakaś. Mhm. Masz jakieś olśnienie, coś ci się, te dźwięki nucisz sobie tam, wiesz, pod nosem, to zależy jaki ktoś ma nos, czy duży, czy mały. Ja mam normalny taki w miarę, więc sobie tam tak nucę pod nosem, ale tutaj gdzieś to, wiesz, czasem potrafi uciec, nie? Więc od razu staram się nagrywać. To też jest właśnie znak czasów, że możemy sobie po prostu z telefonu skorzystać jako dyktafonu i nagrać na bieżąco, nagrać to, co się...
To całkiem fajna jakość.
To jakość tutaj akurat nie ma w ogóle żadnego znaczenia, bo chodzi tylko o to, żeby nie umknął ten moment, to wrażenie i te dźwięki, które gdzieś zaśpiewałeś. Ja czasem sobie nawet mówię, z czym mi się to kojarzy, żeby nie zapomnieć nastroju, który miałem.
Żeby wrócić do tego momentu.
Tak, wrócić do tego momentu i później nawet jak opracowuję utwór, czy zdarza mi się, że piszę tekst, nie zawsze piszę teksty, zdarza mi się, że piszę tekst czy coś, to korzystam z tego, żeby ten moment w ogóle gdzieś... tej inspiracji, to co spływa na mnie, żeby to gdzieś uwiecznić, a spływa samo w ogóle. To jest niewiarygodne. Kiedyś się, jak zaczynałem się, tak bardziej się nad tym wszystkim męczyłem, no, że tak powiem. Był to właśnie proces taki bardziej matematyczny, nie? A teraz jest to takie, wiesz, że no po prostu się mówię najczęściej, wiesz, że to mnie łapie gdzieś tam, chodzę na długie spacery, bo mieszkam w takiej okolicy Gdańska, gdzie jest dużo zielonych terenów wokoło i tam spaceruję sobie i coś zaczynam sobie nucić. Myślę, że wygląda to bardzo zabawnie, jeżeli ktoś to podgląda, że stoi facet w ogóle w dresie i coś śpiewa, buczy do mikrofonu w środku lasu. No, ale to jest bardzo, bardzo
wiele rzeczy.
Słuchaj,
póki masz spodnie na sobie, jak to robisz, to mi się wydaje, że nic takiego strasznie dziwnego to nie jest.
Wiesz co, nie mam jakiejś tendencji do publicznego obnażania się, przynajmniej w sensie zdejmowania ubrań. Nie?
Nie, po prostu mówię, o wiesz, ktoś przychodzi w lesie, ktoś gdzieś buczy za krzakiem coś i to wtedy mogłoby to wyglądać. A w przeciwnym wypadku to już chyba takie rzeczy nie zeskakują. Ja co prawda nie śmiałbym nawet porównywać swojego dorobku fotograficznego do twojego muzycznego, ale zauważyłem podobny proces, że kiedyś bardziej technicznie myślałem o wszystkim i te techniczne elementy były same w sobie już spełnieniem jakimś tam, a teraz mam identycznie jak ty, że wpada mi jakiś pomysł, ja już wiem, jak to ogólnie ma wyglądać, wpada mi pomysł, który sobie zapisuje trzy słowa
i
realizacja jest już jakby formalnością pewnego rodzaju, nie?
Jest dokładnie u mnie, to porównałeś to bardzo trafnie, bo to dokładnie w ten sposób przebiega, że ja nie potrzebuję niczego, żeby wiedzieć, co mniej więcej z tego, mniej więcej, co z tego będzie, nie? Jakie to będzie. I uważam, że to jest tak po latach, nie? Uważam, że to jest w ogóle w procesie tworzenia najważniejsza rzecz, ta właśnie wena. I ona istnieje, coś takiego, nie? To spływa po prostu na człowieka. Choć wiem, że są tacy, którzy tam dłubacze, nie? Że układają to, dłubią tam 100 razy, aż coś tam trafią, nie? Ja już tego tak nie robię. Bardzo długo ten proces się zmienił. I też a propos tego, co też powiedziałeś, na przykład jeśli chodzi o grę na instrumencie, to często mnie pytają ludzie, wiesz, gitarzyści inni, wiesz, jak to robię, coś tam ten. Ja mówię, że w ogóle gdzieś tam przestałem się skupiać na jakimś aspekcie technicznym gry czy czegoś, nie? Oczywiście to jest ważne, no bo to...
No to jest podstawa.
To jest podstawa, tak. To jest ważne, ale dużo ważniejsze jest to, co gdzieś tam masz w głowie. Ja słyszę te melodie i po prostu biorę instrument do ręki i w zasadzie nie wiem, na 80% wiem, gdzie są te dźwięki w ogóle, rozumiesz, nie? W jaki sposób je zagrać, ale nie wiem, że ja to analizuję, nie? Bo czasem później, jak nagrywam jakieś tam właśnie takie podcasty muzyczne typowo, nie? Czy ostatnio robiłem takie tam o muzyce gitarowej, tam, gdzie konkretnie do gitarzystów adresowane, do muzyków, właśnie zadawano mi pytania, ja nawet nie wiedziałem, jak na to odpowiedzieć, bo dla mnie jest to tak naturalne, zrośnięte jakby ze mną, że w ogóle o tym nie myślę, w jaki sposób to technicznie wykonać, bo to jest sprawa drugorzędna. Jeżeli czegoś nie potrafię, no to wtedy siadam i tłukę, ćwiczę aż na zabój w ogóle, aż ten moment mi po prostu wyjdzie. Czasem potrafię powtarzać jakieś nagranie, nie wiem, no tam 100 razy, aż w ogóle jakieś tam to, co gdzieś tam słyszę w głowie, aż się uda zrealizować, nie? Do bólu po prostu.
A czasami to jest też kwestia, w moim przypadku przynajmniej, doboru ludzi właśnie, którzy do danego projektu mają jeszcze dołączyć tam swoją cegiełkę, nie? Puszczam, że to podobnie wygląda. Można to porównać pewnie do jakiegoś, wiesz, najpierw trzeba się nauczyć chodzić, zanim zaczniesz wygrywać maratony.
Z pewnością tak, ale ja mówię jeszcze o czymś, tu jeszcze o co innego mi troszeczkę chodziło, a mianowicie, że coś słyszę, jakąś ideę w głowie, nie? I jeżeli nie mogę jej wykonać od razu, albo napotykam na jakiś tam problem techniczny, no to po prostu wtedy zaczyna się ta praca taka, no jakby tu powiedzieć, no właśnie techniczna, nie? Bo często, wiesz, z ludźmi, z którymi pracuję, nagrywam, mówią, a co ty od tej solówki chcesz? To jest w ogóle super, nie? Ja mówię, ja tu te dwa dźwięki słyszę, one mnie po prostu drażnią i jak później po latach będę słuchał tego nagrania, to te dwa dźwięki będą mnie nadal drażnić, będę pamiętał, że miałem szansę je zagrać, wiesz, tak jak je słyszałem, tak jak a nie zagrałem, nie? No właśnie. Nie wszystko, co nagrałem, co zagrałem, nie wszystko jest tak perfekcyjne, jakbym chciał.
Dlaczego?
No bo czasem nie ma takiej możliwości, a czasem są różne ograniczone okoliczności, że tak powiem, które cię ograniczają. No, nie każdy tam producent czy osoba nagrywająca ma tyle czasu, żeby spędzić z tobą i siedzieć w ogóle, aż ty tam to po prostu wydusisz, nie? No
tak.
Fakt jest faktem, że dzisiaj mamy tak fantastyczne czasy, że praktycznie każdy nawet w domu może mieć mini studio nagrań i się tym nie przejmuje, można sobie tam szlifować jakieś rzeczy do bólu, aż się będzie zadowolonym. Mhm. Choć nie wiem, czy dla słuchających potem te momenty, o które mi chodziło, czy one miały jakiekolwiek znaczenie, ale wracając do początku naszej rozmowy, że przede wszystkim trzeba, ja uważam, że artysta, muzyk, fotografik, malarz, rzeźbiarz, ktokolwiek, czy z jakiejkolwiek innej dziedziny, żeby być szczerym i autentycznym, powinien zadowolić przede wszystkim siebie. Mm-hmm. Przede wszystkim siebie, a dopiero potem jest publiczność, fani i tak dalej, dopiero oni jakby podążają.
Tak, ja myślę, że to też się wiąże z tą autentycznością i jakąś taką organiczną, nie? Bo wtedy jest, da się to podtrzymać w ogóle, taką karierę. Jakby zobacz, ile jest artystów, czy muzyków, czy tak zwanej jednego utworu.
No, jest to i taki w ogóle palec Boży, że taki jeden raz ten palec kiwa, nie? No, ale to współczuję takim ludziom, bo są niewolnikami jakiejś jednej sprawy przez całe życie. I ludzie ich pamiętają tylko z tej jednej rzeczy, co myślę, że dla artysty, dla wykonawcy musi być bardzo, bardzo frustrujące, bo jeżeli raz coś trafiłeś, to zachodzi takie podejrzenie, że może ci się po prostu udało. Mhm. Może ci się po prostu udało, a nie że masz jakiś
talent czy pracowałeś to.
Tak, dokładnie. A jeżeli ci się, choć nie lubię tego słowa, udaje, mhm. nie wiem, tam 10 razy w życiu, no to już można podejrzewać, że to nie jest przypadek. Tak.
No tak.
Masz powiedziałem, tych... powiedziałem przypadek i słońce zaświeciło. Przypadkiem.
No właśnie nie zastanawiałem się, czy bardziej mnie to jest twój blask, wiesz, gwiazdy, czy...
No, światło odbite. Światło odbite.
Tych hitów masz już mnóstwo. I tak się zastanawiam. Musisz mieć dosyć grania ich czasami chyba, co?
Wiesz co, to wszystko zależy od podejścia, nie? Wszystko zależy od podejścia. Ja umiałem sobie to wytłumaczyć i naprawdę nie mam w tej chwili czegoś takiego, że to mnie męczy. Mhm. No czasami, jeżeli się zdarza w ogóle jakaś bardzo uciążliwa trasa, że jest tam, nie wiem, 10 koncertów longiem w ogóle albo coś tam, dzień po dniu czy coś i po prostu z dużymi przerzutami i to już masz takie, czasem trudno, jesteśmy tylko ludźmi.
Fizycznie.
Tak? Fizycznie, mm-hmm. tak. Masz czasem po prostu dosyć, jesteś zmęczony i tak dalej, nie? Ale ja zawsze takie myśli odganiam w ogóle z głowy. Nie? Zresztą jak widzę w ogóle zadowolonych ludzi, w końcu koncert, ten żywy kontakt, no to jest po to, żeby im te energie od ciebie i jakiś komunikat, jakieś wiadomości, przyjemności, cokolwiek, żeby im to dać, przekazać. Nie? Więc to jest szalenie ważne. Jeżeli sobie to wytłumaczysz w głowie, że oni przyszli dla ciebie. Oni przyszli dla ciebie, przyszli cię zobaczyć, przyszli ciebie posłuchać. Oczekują czegoś, że coś im przekażesz, nie wiem, może ważnego, może fajnego, może przyszli zapomnieć o jakichś problemach, o nie wiem, o nieprzyjemnych sytuacjach w życiu, które ich spotykają, czy coś. Przyszli się rozerwać po prostu. No to jest rola nasza. Żeby to ludziom dać. Często się zdarza, tu muszę powiedzieć takie coś, że czasem zdarzają się takie rzeczy. To jest dla mnie bardzo ciekawy przypadek, którego nigdy nie zrozumiem, a wiem, że są takie przypadki. Na przykład nie dopisze publiczność, albo koncert się słabiej sprzeda, na przykład.
Chciałem o to w ogóle zapytać właśnie.
I jak reaguje duża część artystów? No są w ogóle rozczarowani, zniesmaczeni i czasami zdarza się, że odwalają robotę tam, żeby po prostu ten. A przecież nawet jeśli jest ta garstka ludzi, to są ci najbardziej wartościowi, którzy przyszli. Że mimo tego, że tam powiedzmy się nie sprzedało tak, jak się myślało, czasem się tak zdarza, Zazwyczaj nie, ale zdarza się. Więc tym bardziej warto dla nich zagrać w ogóle na pełnej wiksie.
Wiksa, lubię to słowo.
No ja też lubię, nie wiem, co to znaczy, mi się kojarzy z lisem, ale...
Z lisem?
No, z lisicą.
Vixen,
Vixen po angielsku to jest lisica.
Tak. Ale wiksa mi się to kojarzy z jakimś, nie wiem, śląskim czy coś, słowem na imprezę. Czy jakimś poznańskim może, nie wiem, ogólnie, ale no, bardzo lubię to słowo wiksa, bardzo lubię to słowo. No,
chciałem użyć nazwy pewnego organu, ale już podarujmy sobie.
Na P?
Nie, na... F, X, Y, Z. na cokolwiek sobie. Proszę mnie nie łapać za konsekwencje.
Dobrze.
Za słówka.
Wiesz co, ale ja mam takie też podejście. To jest genialne. Ja uważam, że to jest genialne, bo i też znowu dzisiaj przy prędkości tego wszystkiego, wiesz, jest parcie na wyświetlenia, na odsłuchania, na te ilości, na lajki i tak dalej.
No ale to jest, przepraszam, od razu ci wejdę, to jest aktualna forma wyrażania
weryfikacji
publiczna, ale aktualna forma wyrażania aprobaty, dezaprobaty w ogóle. No, kiedyś nie byłeś się w stanie nawet tego dowiedzieć kiedyś, a dzisiaj możesz się dowiedzieć wszystkiego nawet. Mm-hmm. Jak tam przeglądam swoje tam profile w ogóle na Facebooku czy tam Instagramie, to mam coś takiego, że tam wchodzę w pulpit profesjonalny i są statystyki, na przykład wiem, z którego miasta mamy najwięcej odbiorców, wiem, w jakim wieku jest największa grupa na przykład.
A w jakim?
Tych, którzy w naszym wypadku, to zdziwisz się, ale to jest 24-35.
Oh, wow.
Największa grupa. Później 35, ja to się dawno nie mieszczę, nie tylko ze względu na gabaryty, ale jeśli chodzi o inne rzeczy, ale to jest ciekawe, bo z mojej grupy wiekowej ten procent naszych odbiorców, mówię o muzyce, nie, jest w ogóle znikomy.
Ale mówisz o nas, jako o kombi, czy o...
No mówię o wszystkim, co robiłem, no bo trudno mnie oderwać od kombi, trudno mnie oderwać od ONA, trudno mnie oderwać od zespołu Skywalker, trudno mnie oderwać też od takich różnych rzeczy studyjnych. Mało kto wie, że riff do Scyzoryka Leroya nagrałem ja na gitarze. Stworzyłem zresztą ten riff, bo to jest mój riff.
To jest... Więc, swoją drogą, świetny numer to jest.
Absolutnie. Natomiast mówię, że no tych twarzy Greya mam naprawdę dużo, nie? I dla mnie to jest niezaspokojona taka ciekawość tam życia, że chciałbym spróbować różnych rzeczy jeszcze, na ile czas pozwoli, możliwości. Bo życie jest ciekawe właśnie przez to, nie? Że się próbuje czegoś nowego, ciągle czegoś innego i moim zdaniem to warto, bo to nic innego nie jest warte, bo leżenie do góry bebzonem jest bezproduktywne, z tego nic nie wyjdzie dobrego, kreatywnego, ważnego, a myślę, że gdzieś tam po coś jesteśmy na tej planecie, więc jeżeli już mówię, chyba dzisiaj po raz drugi, a może to było w rozmowie prywatnej przedtem. Jak Bozia dała ci jakiś tam talent, jakieś możliwości, no to trzeba je wykorzystać, wiesz, najlepiej w dobrym celu.
Tak, to jest jak moc Star Warsów.
Niech będzie z tobą.
Przepraszam,
niech będzie z nami.
Ja mówiłem w kontekście właśnie też podcastów, to już powtarzam kilka razy, że można się też właśnie zniechęcić łatwo dzisiaj, bo masz, no mam tylko 30 lajków, czy mam 30 obejrzeń, czy tam 300 obejrzeń, czy 3000. To nie ma znaczenia.
Ale bo... nigdy, przepraszam, od razu ci wchodzę. Nigdy nie będziesz miał 300 tysięcy lajków bez 30.
Dokładnie tak. Ale ja na to patrzyłem jeszcze w inny sposób, bo łatwo jest te liczby pomylić z czymś randomowym i niematerialnym, a to są faktycznie ludzie, którzy poświęcają swój czas na to, żeby posłuchać twojej piosenki, czy posłuchać podcastu, czy go obejrzeć, czy polajkować to twoje zdjęcie. Więc nawet...
Ja sobie nie zdawałem, wiesz, sprawy, tak całkiem do niedawna w ogóle z siły internetu, tych rzeczy, wiesz, w ogóle zrobiłem na tym, na TikToku mam profil w ogóle. Często mnie pytają, dlaczego ciągle w ciemnych okularach chodzę. I zrobiłem taki po prostu grę, że zacząłem dosyć zresztą żartobliwie. Zresztą nie wszyscy to kupili, bo niektórzy uważali, że to jest okropne. Zdjąłem okulary publicznie. Nie? Ja jestem luźny w ramionkach, jestem luźny jak guma od majtek, więc w ogóle na mnie to tam, no to zdjąłem te okulary, a mówię, ja wyglądam w okularach do czytania, wyglądam tak, w okularach tam, a bez okularów tak. To już wiemy dlaczego, nie? Masz, jesteś zesowaty albo ten, to już wiemy dlaczego się ukrywałeś przez lata. Tak dalej. A nawet gdyby tak było, to i co? I pstro.
No tak.
Nie? Natomiast mówimy o tym, o budowaniu jakiejś tężyży. To ma w tej chwili 2,5 miliona obejrzeń. Mhm. Tysiące jakichś tam komentarzy w ogóle, coś tam. To mówię a propos, wiesz, budowania tak, jakichś tam, wiesz, tak. Historii, wiesz, no, że zaczynasz od czegoś. Ja zresztą w ogóle nie podejrzewałem, bo to był raczej z mojej strony wygłup, no, chociaż wygłup, no to wygłup może złe słowo. Pewnego rodzaju żart w ogóle też.
Ale to fajnie pokazuje dystans, że masz do siebie.
Ależ
tak?
Absolutnie. No, jestem już w wieku, w którym naprawdę należy mieć dystans do siebie i do paru
dlaczego?
Rzeczy. Ale co, dlaczego?
Dlaczego w jakimś wieku trzeba mieć do siebie dystans?
No bo po prostu dużo już wiesz, tak. Dużo widziałeś, dużo rzeczy przeszedłeś, nie? Które dla nie młodszych ludzi czy coś, one są gdzieś tam w toku, wiesz, się tam jakieś dzieją. No. To jest kwestia doświadczeń, które gdzieś tam w życiu zbierasz. Oczywiście, a propos doświadczeń, to wiem, że nadal nic nie wiem. Im jestem starszy, tym też widzę w ogóle tą przepaść, jaka nas dzieli od wielu rzeczy, na co nie mamy wpływu i tak dalej. No ale to też trzeba gdzieś do tego dojrzeć, gdzieś tę świadomość trzeba ją, wiesz, gdzieś po prostu złapać. Nie? I dlatego mówię, że wiem, że dzisiaj na przykład zdjęcie okularów mi nie zaszkodzi, nawet jak ktoś się będzie śmiał ze mnie, albo mówił, że jestem brzydki. No oczywiście nie jestem najładniejszy, naprawdę.
Nie wiem w ogóle.
Nie, no ja się śmieję. Nadal
domyślam się,
żartuję,
ale nie. A był moment taki w twoim życiu, że to zdjęcie okularów byłoby dla ciebie takim właśnie big deal?
Wiesz co, Chyba nie. To nie stanowiło nigdy jakiegoś problemu. Natomiast kiedyś sobie tam wymyśliłem w ogóle, że tak w okularach to człowiek jest taki bardziej tajemniczy, wiesz, wydaje się jakiś tam bardziej nieodgadniony, może jakby wiedział więcej, więc jak może zdjąłem te okulary, to niektórzy pomyśleli, że wiem mniej, że wyglądam mniej inteligentnie bez okularów, ale to jestem cały czas ja, to jest cały czas ten Grzesiek, ta sama osoba.
Ale wiesz, ale twój, fajnie, że o tym wspomniałeś, bo twój image, twoja taka marka, powiedziałbym wręcz, właśnie tego wizerunku, wiesz, broda, ogólna głowa i okulary, to się stało takie ikoniczne. I to z
no
premedytacją
tak.
Jest to wszystko, cały ten wizerunek stworzony?
Nie, no wiesz co...
Czy tak wyszło organicznie? Mówisz, a, dzisiaj się ogolę, zobaczymy jak to wyjdzie.
Wyszło organicznie, bo zawsze miałem słabe uwłosienie, nie? Więc tam próbowałem jakieś ten najgorszej rzeczy, a to jakoś tam te dłuższe włosy, a to coś tam zaczesywałem, nie? No stwierdziłem, że jestem żałosny w tym wszystkim i śmieszny. Sam się z siebie śmiałem, nie? I bałem się, żeby wiatr nie zawiał. I że mi nie zburzyło, nie, to żartuję, nie, nigdy nie miałem tak zwanej pożyczki, czyli stąd wzięte, przełożone na to, nie, nie, tak nie, ale zawsze, a to jakieś tam czapeczki, bandanki i tak dalej, nie, jakieś tam chusty właśnie, czapeczki, kapelusze, to tak było wszystko, żeby tam ukryć ten brak uwłosienia. Dzisiaj oczywiście tam rechocze z tego, nie, no bo no ale tak kiedyś myślałem, jestem tylko człowiekiem, mam prawo tak myśleć, mogłem się mylić albo nie, tworzyłem jakieś image, a później doszedłem do wniosku, że najlepszą fryzurą będzie po prostu ogolenie głowy na łyso, wtedy nie będę miał problemu, jak w tym żarcie, że wiesz, patrzy facet w lustro, 3 włosy mu zostały, nie? To jak się dzisiaj uczeszę do pracy? No, tu jeden na lewo, drugi na prawo, trzeci po środku, nie? Następnego dnia wypadł mu jeden włos, no to jak się uczeszę dzisiaj do pracy? Jeden na lewo, drugi na prawo, no fajnie. Znowu wypadł mu jeden włos następnego dnia. Jak się uczesz do pracy? Tak tam ach, idę rozczochrany. No, to mniej więcej na tym poziomie.
Okej, rozumiem. Z tą inspiracją jeszcze chciałem cię...
No właśnie, to opowiadamy zacząć, jakieś głupoty, wiesz.
A o głupotach tam... też dobrze jest pogadać. To masz jakiś sposób, żeby... ją ściągnąć i tutaj też troszeczkę zahaczam myślami o to malarstwo też jakby, albo zgeneralizujmy to po prostu, inspiracja czy ta wena, o której mówisz. Czy masz sposób na to, żeby to ściągnąć? Ja na przykład mam takie coś, że muszę usiąść do tego, że muszę z premedytacją sobie powiedzieć, dobra, teraz będzie ten moment. Wiadomo, zdarzają się takie, że siedzę na kiblu czy pod prysznicem, jestem, że cokolwiek i nagle mi wpada, o, tak, to jest dokładnie to. Ale tak jak mówiłeś, może nie wiem, wyjść na spacer dla ciebie znaczy, jest takim czymś, co pobudza?
Jest taką inspiracją, ale też ja oglądam bardzo dużo w ogóle, a propos właśnie obrazów, inspirowania się, oglądam bardzo dużo fotografii. I czasem w ogóle jest jakiś element, który przykuwa moją uwagę w ogóle. Albo czasem nastrój pewnego tam zdjęcia czy czegoś w ogóle. I później biorę jakby pewne elementy z tego, ale umieszczam je w zupełnie innym kontekście, już swoim, tutaj maluję je gdzieś tam po swojemu absolutnie, tak jak potrafię, tak jak chciałbym to widzieć. Miałem też, to nie ukrywam, kiedyś jakieś doświadczenia z substancjami magicznymi. No to dawno było bardzo, ale pamięć, jeśli chodzi o to, jest niezawodna, bo ma tak zwane flashbacki i przypominają ci się niektóre historie. Stąd na przykład te takie oszałamiające kolory na moich obrazach. Gdybyś je zobaczył jeszcze w oryginale, są jeszcze mocniejsze.
A, okej.
Jeszcze mają takie ukryte w ogóle prawdy, bo używam substancji fosforyzujących, które mieszam z farbami i na przykład jak zaświecisz...
UV?
Tak, UV, to masz zupełnie w ogóle inny obraz.
Okay.
Powstaje. Zupełnie, wiesz, jeszcze można zobaczyć, albo niektóre, jak słońca trochę złapią, na przykład wieczorem potrafią lekko świecić.
O, oh, wow.
No.
To jest ciekawe, że wspomniałeś o tych substancjach magicznych, bo jak rozmawialiśmy z Wojtkiem, który tutaj pomaga mi realizować podcasty, to właśnie mówię, że ja totalnie czuję, widzę, rozumiem te obrazy, bo one są psychodeliczne.
Do pewnego stopnia tak.
Tak, no, nie, no oczywiście, one nie są absurdalne. A jest mi to, w ogóle psychodela jest fajnym bardzo nurtem, mi się wydaje, w muzyce też.
No absolutnie, no ja gdzieś tam wyrosłem z tego nurtu jako muzyk, w ogóle przecież moim pierwszym idolem był Jimi Hendrix, więc mówiąc o nim, trudno nie wspomnieć w ogóle
no tak.
o całej tej erze Dzieci Kwiatów i hipisowskiej muzyce, no gdzie tam były bardzo długie improwizacje i tak dalej, że bardziej liczył się ten taki ogólny jakby klimat.
Czasem, vibe, wiesz, takie vibe, to płynięcie.
To płynięcie, to bujanie się do muzyki, często pod wpływem substancji magicznych. Ale od razu tutaj zdementuję w ogóle, żeby później prasa kolorowa nie wyjęła jednego zdania z naszej, z naszej rozmowy. Nigdy nie byłem osobą uzależnioną.
Okay.
Więc to raczej były eksperymenty bardziej.
Ale byłeś rock'n'rollowcem? Takim
no byłem.
Z krwi i kości.
Byłem.
W cały ten template się wpisujesz, wiesz?
Nie, wolałbym się w nic nie wpisywać. Nie,
okay.
nie ulegajmy schematom. Nie ulegajmy schematom, bo...
No ale co, sex, drugs and rock and roll, tak?
Jest było trochę tego, szczególnie w zespole ANA. Dobrze się bawiliśmy, naprawdę. Tam były niezłe odpały. Ale też bez buractwa. Nikt tam nie srał do telewizora i nie wyrzucał go przez okno.
Okay.
Bo to jest, znaczy niektórzy uważają, że to jest wow. No nie.
Nie, no bez przesady.
No nie. To nie jest wow.
To małpa też potrafi.
Pestka szuc.
Otworzę ci buteleczkę mojego płynnego złota. Prawilnie łyżką. To jest już...
Proszę, wiem, po co ta łyżeczka, bo się zastanawiałem, po co ta łyżeczka przy tych butelkach, nie? Czyżbyś z butelki pił łyżeczką?
Nie.
Chochlą pijesz, tak?
Tak jest. Psychodela, rozmawialiśmy o psychodeli, ale wspomniałeś o ONA, na którym ja muszę powiedzieć, że się wychowałem w dużym stopniu.
Współczuję.
Ale czego?
Nie, no żart.
Zajebiste to jest.
Żart w ogóle.
To jest super. Znaczy, no nie wiem, dla mnie, pamiętam jak ja się wychowywałem, to był hip-hop. Wtedy to jeszcze były czasy, jak jeszcze były subkultury. Jeszcze byli skinheadzi, jeszcze
no tak,
byli punkowcy.
Tak. Depesze i inne tam. Wiesz,
dokładnie.
Po Persi. Tam.
I wtedy hip-hopy wchodziły... bo to tam lata 90. powiedzmy, to i do tego właśnie były tak zwane brudasy. I to w to wchodzili metalowcy, tam jacyś punkowcy. To ja miałem epizod, że byłem brudasem, chodziłem w glanach i słuchałem Nirwany i ONA.
Super.
Więc tak, ja jestem w ogóle starstruck, totalnie, rozmawiając z tobą. Pod tym kątem dla mnie to jest w ogóle absolutny zaszczyt, bo...
Bardzo powiem...
To jest muzyka, która miała wpływ duży.
Fajnie, bo wiesz co? To w jakiś sposób... nie wiem, jak to powiedzieć, żeby to dobrze zabrzmiało. No,
ja się nie obrażę.
Nie. To jakby legitymizuje w pewnym sensie naszą w ogóle rozmowę, że ona ma sens, że rozmawiasz.
Słuchaj, skoro musimy to robić, to jest szansa, że nie ma sensu.
Nie, właśnie nic nie... Chodzi o to, że nie musimy nic robić. Nic właśnie tam nie musieć. Nie? No, albo udało nam się to zrobić. Nic nam się nie udało. Przyjechaliśmy, jest rozstawiony i tam
z premedytacją. Właśnie,
z premedytacją, tak. Ale to ważne, wiesz dlaczego? Bo przynajmniej wiesz, z kim rozmawiasz, bo czasem zdarza mi się, wiesz, przy wywiadach, że ludzie są nieprzygotowani, nie wiedzą, z kim rozmawiają. Nie wiem, jaki sens ma rozmowa, jeżeli ktoś na przykład, kto ze mną rozmawia, no w końcu jako osobą jakąś znaną, popularną, nie wie o tym, że grałem w ONA, no to jest jakaś po prostu aberracja, no to po co rozmawiać w ogóle. No. Dla mnie jest to na przykład ważny etap w życiu, który mnie stwarza jako, czy stworzył jako muzyka gdzieś tam w dużej mierze.
A to jest ciekawe, ONA w ogóle jest, wydaje mi się, takim ewenementem i popraw mnie, jeżeli ja krzywo widzę, jakby w ogóle totalnie skrzywiony, to mam taki obraz. Ale dla mnie ONA, no to była Chylińska, oczywiście, tak? No bo ona była w tamtych czasach bardzo kontrowersyjna jako kobieta. Tak?
No
ona,
była.
No
była.
Bo wiesz, ona miała jaja i zupełnie inny obraz kobiety reprezentowała, ale to już nawet nie o to chodzi. Ale była oczywiście Chylińska i Skawiński.
No właśnie, to za diabelskie połączenie.
Dobre czy złe?
Dobre. Noż ja uważam, że przepraszam, to zabrzmi pewnie okropnie to, co powiem, nie? ale że stworzyliśmy zajebiste rzeczy razem, nie?
Absolutnie.
Po prostu. I zresztą mówię to teraz już z ogromnego dystansu, bo przecież to już jest 20 lat ponad po rozpadzie zespołu ONA, więc wydaje mi się, że już odpowiednio dużo czasu minęło, że można, ja już umiem na to spojrzeć jakby
z dystansem.
Z dystansu, ale po prostu jak obca osoba.
Obiektywnie.
Na siebie, obiektywnie. Chociaż oczywiście wobec siebie nigdy nie będę obiektywny, ale w pewnym sensie, no. Że to było coś, czego nie było przedtem, potem też już nie było.
Mm-hmm. A dlaczego się rozpadło one?
Och, to są, wiesz, tam...
Tak właśnie z perspektywy.
Z perspektywy, no myślę, że głównie z jakichś przyczyn chyba naturalnych, no była, wiesz, ogromna różnica wieku między nami. Znaczy ogromna. Dzisiaj już mi się tak nie wydaje, nie? Bo ona już też jest grubo po 40, więc po prostu, wiesz, nie? No ale wtedy my byliśmy facetami 40-letnimi, ona miała tam, jak przyszła do zespołu, to jeszcze nie miała 18 lat. No i to, wiesz, to była taka dysproporcja w ogóle pewna, nie muzyczna, żeby było śmieszniej, nie? Nie muzyczna, tylko taka... No, wiesz, to jest zupełnie inne doświadczenie życiowe. Ona poza tym, jakby to był jej debiut też artystyczny w takim sensie, że wyszła na dużą scenę, gdzieś tam uzyskała rozpoznawalność, popularność ogromną i tak dalej, i tak dalej. A my już byliśmy starymi wyjadaczami, bo już graliśmy tam w kilku zespołach, które...
Bo to było zaraz po kombi?
To było po Skywalkerze. Czyli
po Skywalkerze.
Było kombi, później był tam przez chwilę, jakieś tam ze 3 lata Skywalker i później już było, dalej było ONA. No, my mieliśmy te doświadczenia z dużą publicznością, z sukcesami, złotymi płytami. Dla niej to była nówka, nie? To wszystko było nowość w ogóle.
Ja pamiętam...
Sklep z zabawkami, ale też ogromne obciążenia, no, na które z pewnością taka osoba, która tego doświadczenia nie miała, no była wystawiona i na pewno momentami myślę, że nie było jej wcale lekko z tym wszystkim, bo po prostu jak spada na ciebie to wszystko, rozumiesz, i popularność, i rozpoznawalność, ale też to, z czym niewielu ludzi sobie umie poradzić, czyli opinie, nie? Ale jeśli ktoś mówi do ciebie, że fajnie coś robisz, też jesteś oceniany. Cały czas jesteś oceniany. Lubię pana muzykę, jesteś oceniany. Nie lubię pana muzyki, jesteś oceniany. Nienawidzę cię. Nie wiem dlaczego, przecież się nie znamy nawet. Nie? No ale wiesz, to oceny, nie? To jest jakby... Nie sądzę, żeby to była przyczyna, dla której się rozstaliśmy, ale myślę, że ona głównie chyba chciała jednak spróbować zrobić kiedyś coś własnego, coś swojego. No, chyba to była jakaś główna rzecz. Też, że czuła się też w jakimś sensie, jakimś... frontwoman, wiesz, osobą jakąś główną na scenie. Myślę, że też chciała się sprawdzić sama, bo ONA to był zespół. Mhm. To był zespół. Wszystkie decyzje o tym, co, jak co nagrywamy, co śpiewamy, o czym mówimy, w jaki sposób mówimy, to wszystko były gdzieś tam decyzje w większości podejmowane zespołowo. Może uważała wtedy, że to ją w jakiś sposób ogranicza.
A tak mówisz o tym, jakby to była Agnieszki decyzja.
No bo to była jej decyzja. To była jej decyzja. Na pewno nie była to moja decyzja. Ja uważałem, że rozeszliśmy się przynajmniej za 2 płyty za wcześnie.
Okej.
Że mieliśmy jeszcze jako zespół bardzo dużo do powiedzenia. Zakończyliśmy karierę świetną płytą Mrok. A może o to chodziło, żeby przerwać to w takim momencie, kiedy jeszcze byliśmy na na zarąbistej fali i w ogóle mega popularni i tak dalej. I świetnie się to w ogóle sprzedawało. Nie mówię tutaj o finansowych efektach, tylko po prostu świetnie trafiało to do ludzi. Pamiętam trasę właśnie Mrok. No to był obłęd. Po prostu nie.
To była taka mocno metalowa płyta w ogóle. Tam takie,
czy pamiętam, wiem, czy ja bym tego nie nazwał metalem, nie? Bo ja stroniłem.
Może nie muzycznie, do... ale tak, tam dużo bardziej było ciężka, więcej krzyczenia, było ciężkie. Nie?
Ciężka, riffowa, bardzo i tak dalej. Mi się wydaje, że myśmy nigdy nie grali metalu. Nie? To była szeroko pojęta muzyka riffowa. Wolałbym tutaj użyć, nie kategoryzować tego do jakichś gatunków, bo to się tam na te rzeczy się składały różne inspiracje na te nasze ostatnie działania. Także graliśmy ciężką muzykę po prostu, ale to nie nazwałbym tego metalem.
Mhm. Ja pamiętam... Kurczę, jeżeli to jest 20 lat, no to pewnie więcej niż 15 lat temu. Czyli 20 lat temu się rozpadło ENA?
Tak.
Aha, no to dobrze, no to musiało być 25 lat pewnie temu. Tak bym strzelał, no. Może 22.
Ćwierć wieku.
Jak wywiad, tak, Jesus. A wiesz, że miałem kryzys wieku średniego właśnie jak skończyłem 25 lat. O. Taki mam przemyślenie.
To trochę za wcześnie jestem się za pojawił.
Jestem już za tym. Znaczy, okay. Mam już z głowy. Już teraz już w ogóle wiek nie gra roli. Ale taka dygresja. Pamiętam,
dlatego ze mną rozmawiasz, tak? Mój wiek nie gra roli.
dlatego, że ja chciałem mieć 25 tak jak ty.
No tak.
Pamiętam, jak opowiadałeś, jak poznaliście w ogóle Agnieszkę.
No.
I to było w Żaku. Dobrze pamiętam?
Nie, w ogóle nie poznaliśmy jej w żadnym Żaku. W Żaku to mieliśmy próby tutaj.
Okej, to mylę.
W wieży i tak dalej. To mieliśmy pierwsze próby, gdzieś tam zaczęliśmy spotykać, ale spotkaliśmy ją w ogóle zupełnie w innych okolicznościach. Ona wtedy ze swoją kapelą taką jeszcze tam z Domu Kultury występowała w Starogardzie Gdańskim w ogóle jako przedgrupka, może dobre słowo, przedgrupa, się przejęzyczyłem, nie? Przedgrupa Skywalker wtedy grali i po prostu usłyszeliśmy ją na tym koncercie, że my aż w ogóle wstrząsnęło nami, kto to tak śpiewa w ogóle, kto to ma taki wokal, no. I to było wtedy. I wtedy tam jakiś pierwszy kontakt i tak dalej, a później w Żaku to zaczęliśmy już próby, bo tam się zaczęły spotkania, jakieś pierwsze, jakieś takie kontaktowe historie, w ogóle myśmy coś grali, ona śpiewała, okazuje się, że znała całą historię muzyki rockowej, świetnie kumała jakieś tam nawet wręcz bluesowe w ogóle jakieś tam klimaty, była
jako nastolatka.
Erudytką, jeśli chodzi o znajomość rocka, płyt w ogóle, to tytułów w ogóle niesamowite. Nie? I muzycznie bardzo szybko znaleźliśmy język w ogóle taki.
No tak, to się kleiło.
To się kleiło.
To było czuć.
I te ewolucje z płyty na płytę, gdzie się właściwie to szliśmy coraz ciężej. I wspólnie dążyliśmy do tego i to były nasze jakby decyzje absolutnie przemyślane, choć w dużej mierze spontanicznie, bo tam to nie był zespół, gdzie siedzieliśmy, tam jakieś było mozolne. Albo coś żarło, albo nie żarło. Jak robiliśmy jakiś numer na próbach, ten, nie wiem, przy trzecim razie coś nie poszło, to pierdut w ogóle nie ma, nie? Do kosza, nie? Braliśmy tylko te rzeczy, które ewidentnie nam szły po prostu, nie? I to się toczyło, miało to odpowiednie napięcie, dynamikę i wszystko, no. Fajne, ja to wspominam w ogóle te nasze szczególnie tam koncertowe wykonania. Była niesamowita w ogóle atmosfera w ogóle, bo w zespole wtedy, bo mieliśmy takie nastawienie w ogóle naturalne bardzo, ale wychodziliśmy zabijać, nie? muzyką oczywiście.
No tak, 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 tak.
Była to, był to taki, nie wiem jak to nazwać, czy rodzaj pewności siebie, czy czegoś takiego. Wiedzieliśmy, że to co gramy, to działa, rozumiesz. Mieliśmy ten pierwiastek wspólny i razem, no to, to było killerstwo. Wiesz, muzycznie jak wychodziliśmy, to było pozamiatane było w większości wypadków. Mało koncertów pamiętam, które by się jakoś tam bez tego czegoś wydarzyły, nie? To jest nieprawdopodobne uczucie, bo byliśmy wtedy jednym organizmem i to jak wychodziliśmy, to było jak walec, który miażdżył wszystko, po prostu szło i ten fantastyczne uczucie. Mimo, że nikogo nie miażdżyliśmy, mimo, że nie strzelaliśmy do nikogo, tylko no, była ta nieprawdopodobna moc, energia, która gdzieś tam od nas szła do ludzi i wracała. Nie?
To było wtedy jeszcze, jak Agnieszka miała szparę między zębami, nie? Ja coś kojarzę, jakąś historię, że dziewczyny sobie piłowały pilnikiem szparę, to jest
też
prawda?
Też o tym słyszałem, że ktoś sobie tam wypiłował w ogóle diastemę, czy jak to się nazywa, no, wiesz, no. W ogóle. No, ale to już są inne tematy.
No nie? Tak, jakby to jest inny...
To jest to raczej do psychologa, do psychiatry możesz z tym już bardziej, nie? Bo to są, wiesz,
na widok takie... Beatlesów mdlały dziewczyny podobno też.
No,
podobno.
Przecież... to zawsze jest skonstruowane na podobnej zasadzie. No, wtedy, kiedy na widok Beatlesów dziewczyny mdlały, to były lata 60. Mhm. I oni, można powiedzieć, jak na tamte czasy, byli rebelią, nie? Śpiewali "Oh, love me do, da, da, I love you", a tam majtki do góry, biustonosze i tak dalej. W ogóle no to tak z dzisiejszego punktu widzenia to się wydaje nieadekwatne w ogóle, ale no, w ten sposób się rodziła jakby też muzyka rockowa. No, w tamtych czasach taka była, a potem już pod koniec lat 60. już były zespoły Cream na przykład z Ericiem Claptonem na gitarze i już Led Zeppelin zaczynali grać, Purple, no już Hendrix się pojawił przecież tam w 67 chyba, czy któryś tam zadebiutował tak na ten. I weszli ludzie z inną muzyką, która była innym światem w ogóle. I to jest moim zdaniem też był znak czasów, jak to się wszystko przeobrażało. A dzisiaj to wszystko mamy już przerobione, przemielone, nie? Jakby no... ciężko jest zrobić coś, co by w tej chwili kogokolwiek zaszokowało czymś. No...
No tak, tak.
Muzycznie, ale... czy coś. W zasadzie nowe gatunki żadne się nie pojawiają. To tylko są nazwy w ogóle jakieś, które są specjalnie wymyślane dla jakichś tam poszczególnych połączeń, stylów muzycznych czy czegoś w ogóle. Ale tak naprawdę to mniej więcej wszystko już było. Mniej więcej tak. Jeśli nie w formach obecnych, to w jakichś zalążkach czy pewnych ideach w ogóle, to gdzieś tam było. Myślę, że to muzyka, sztuka, ona i tak zatacza jakieś takie koła, wiesz, żeby wydobyć nowe elementy, często się wraca do starych, że modne są kapele, które się inspirują, jak Greta Van Fleet, która jest kopią Led Zeppelin, wiesz, jeden do jednego, a to są dzieciaki, nie? Tak. W tej chwili grają i młodzi ludzie może myślą, że to oni
jest
są...
To coś nowego,
że to
zupełnie
jest coś
tak, nowego. Tak.
Nie, to już wszystko było.
A ktoś mi ostatnio włączał właśnie Greta Van Fleet. Rzeczywiście, to jest kontynuacja Zeppelina.
Ja to jest, ja to się śmieję, jest takie powiedzenie, bardzo je lubię. Nędzna imitacja falsyfikatu. Czyli to jest kopia kopii.
Ale nie pamiętam, kto to powiedział, ale najlepsi artyści kradną.
W sensie?
W sensie, że właśnie to wszystko jest takim wymiksowaniem i ja do tego też się przyznaję, jakby, że...
Ale to jest, wiesz, jakby... wszystko jest gdzieś tam sumą różnych doświadczeń. Dokładnie. Muzycznych i ten. No, ja bym tego nie nazwał kradzieżą w ogóle. Ani na przykład nie lubię też, że się na kimś wzorować w ogóle. Raczej korzystać z wzorów. No, trudne słowo. Z wzorów. Mhm. Ja staram się korzystać z wzorów. Czyli nie podrabiam na przykład na gitarze czy wokalnie czyjegoś stylu jeden do jednego. Rozumiesz,
tak,
nie?
Tak, tak.
Biorę absolutnie. Sobie od tego ten element, od tego ten element i później, wiesz...
A ja dokładnie o tym mówię.
I tworzę jakiś taki własny kolaż i własną interpretację i gdzieś to później się już przedostaje gdzieś tam do tego mojego języka artystycznego.
I przychodzi przez taki filtr ciebie, nie?
Tak, jest już przefiltrowane, już później gram... w jakiś taki sposób, że trudno to jest porównać do, nawet do tego momentu, z którego to zostało zaczerpnięte. Piękne słowo.
Znowu trudne tak. Słowo. Tak więc dzisiejszy odcinek sponsoruje słowa zaczerpnięte oraz jakie było drugie?
Nie pamiętam, byłem nieważne. Wtedy pijany.
Na bermatę. To nie ma alkoholu właśnie, przecież.
Nie, ja alkoholu nie piję teraz.
Nie pijesz alkoholu.
Od dłuższego czasu, nie? Oczywiście przy jakichś okazjach, jak na przykład są czyjeś urodziny, to wypiję lampkę szampana, na przykład, nie mieć szamponem. Natomiast tak na co dzień raczej unikam.
A wiesz co, ja ostatnią rzecz chciałem ci zapytać o NA, bo tak jak mówię, ja jestem turbofanem z dzieciństwa jeszcze. I już zostawiam ten temat. Bo powiedziałeś, że jakby w ONA to rzeczywiście to był rock and roll. W sensie takim...
Tylko, że wiesz, no on był w, bardzo dobrze się bawiliśmy, ale staraliśmy się, to jest bardzo ważne, to muszę powiedzieć, żeby te wszystkie rzeczy, wiesz, balanga i tak dalej, zabawy, żeby to się jednak odbywało po koncertach.
Okej, ja rozumiem, że byłeś profesjonalnym w tym.
Dokładnie, jakby. Zespół był bardzo profesjonalny, wiesz, no.
No ja nie rozumiem, nie jak Ozzy Osbourne.
Niekoniecznie wychodziliśmy nawaleni na koncert, bo nie dałoby się tak grać, bo to, co powiedziałem o tej mocy, o tej sile, no to jakbyśmy wychodzili jacyś w ogóle tam na przykład pijanie albo coś, no to by się nie udało w ten sposób. To by się nie udało w ten sposób.
Ale właśnie chciałem zapytać o jeden aspekt, który właśnie wpadł mi do głowy. Powiedzieli, że mieliście tam 40-letni faceci, którzy grali w ONA
no.
I nastoletnia Agnieszka.
No.
No dzisiaj to byłoby troszeczkę... Znaczy, ja nie widzę w tym problemu osobiście. Natomiast
ale w ogóle w tym...
może to brzmieć bardzo radykalnie, wiesz, że ogólnie była balanga i to byli 40-letni faceci i 18-letnia Agnieszka.
Agnieszka jakoś się w ten styl życia wpasowała szybko. Na niektóre tematy wiedziała dużo więcej niż my. Więc po prostu to nie było tak w ogóle.
Słuchaj, to musisz skontaktować z Agnieszką, ja się jej wypytam w takim razie o to.
No pytaj, on to ci powie, no na pewno, wiesz, no. A może tylko odgrywała to, żeby w ogóle jakoś przystać do grupy. Nie wiem, no może tak było, nie? Chłopaki, pójdę z wami. Nie. Nie, żarty na bok, no. Bawiliśmy się fajnie, ale najważniejszą rzeczą, bo na to trzeba zwrócić uwagę, bo tutaj wiesz, opowieści o tym, a kto był tam, a jaka ona była, tam, co tam było, nieważne. Najważniejsze są płyty, które po nas zostały. Najważniejsza jest ta moc, ta siła, którą dawaliśmy ludziom. Całe czasem te zamieszania dookoła w ogóle. Jakiś hype, albo hate, albo jakieś tam, to wtedy jeszcze nie było tych określeń. Dzisiaj to są takie stosunkowo nowe od paru lat. To jest wszystko drugorzędne w ogóle, tak naprawdę. No, chociaż dzisiaj jest taki czas, że niektórzy właśnie żerują tylko na hejcie, nagrywają jakieś bzdety, na przykład tam na YouTube'a czy TikToka. I prezentują jakieś po prostu idiotyczne, czy patotreści, czy jakieś inne tam, nie? Czy treści żołądkowe, tylko po to, żeby zaistnieć. No, My nie musieliśmy tego robić, po prostu graliśmy.
No, fajnie mieć jakiś talent. Czy nie?
No, pewnie. Pasja i w ogóle jakieś tworzenie to jest dla mnie na przykład to jest najważniejsza rzecz. Nie? Absolutnie byłbym niekompletnym człowiekiem, gdyby tego, co robię, gdyby tego nie było. Nie? Mhm. I no. to wiesz, to już to wypływa jakby ze mnie i warunki zewnętrzne nie mają na to w ogóle wielkiego wpływu, tak? Mhm. I tak bym to robił, nawet gdyby się to w ogóle nikomu nie podobało, albo nie wiem, na przykład nie zyskałbym popularności jakiejś, czy ten, myślę, że nadal bym to robił po prostu.
No,
ale że zyskałem, to jeszcze mnie tylko podbudowywało.
Fajny efekt uboczny.
Tak.
Oczywiście tobie nie było, nie wystarczyło ci granie i śpiewanie, więc zacząłeś malować jeszcze.
Czy zacząłem malować? Ja malowałem zawsze. W ogóle miałem bardzo poważny dylemat, bo w średniej szkole, w Ogólniaku, w Mławie, miałem jakieś takie myśli, żeby może pójść na ASP, na malarstwo. I to bardzo poważnie o tym myślałem. Było bardzo niedaleko, żebym to zrobił. Na szczęście zaczęliśmy grać wtedy w zespole i to stało się najważniejszą rzeczą, którą robiliśmy i wtedy to malarstwo poszło gdzieś na bok, ale ono nigdy nie zniknęło z mojego życia. Gdzieś tam ciągle ten. I wyobraź sobie, że nie wiem, czy to jest wyczucie moje, bo jakieś na rok przed pandemią stwierdziłem, że muszę do tego jakby na poważnie wrócić. W takim sensie, że żeby dać temu odpowiednią ilość czasu, potraktować poważnie te rzeczy, które maluję, a nie tam, że coś tam koleżanka poprosiła, namaluj mi coś, wiesz, bo mam błękitny pokój, żeby pasowało, nie?
Do pościeli.
Do czegokolwiek. Ja w ogóle tak z premedytacją, ja nie robię sztuki użytkowej, nie? Nie maluję obrazów
dekoracyjnych,
tak. Chociaż uważam, że to też jest ogromna sztuka malować rzeczy, które wprowadzają, nie wiem, jakiś nastrój, wiesz, spokoju, czy jakiejś tam kontemplacji, czy coś. Czasem takie rzeczy patrzysz i nie zastanawiasz się nad tym, czy to coś wyraża, czy nie. Po prostu jest i dobrze wygląda, nie? U mnie jest cały czas w ogóle w moich obrazach jest jakaś tam prowokacja w ogóle. Nie ma tam spokoju, nie ma łagodnych rzeczy. Nawet jeśli są, maluję jakieś takie miasta albo jakieś takie krajobrazy czasem, no to one są ostro pojechane. To po prostu...
A skąd to się bierze?
Z głowy. Z głowy się tak bierze.
Czy tak wygląda wnętrze Grzegorza Skawińskiego, jak te obrazy?
No skoro to gdzieś ze mnie wyłazi, to jakaś część tego jest. Na pewno gdzieś tam przelewam. Ale wiesz co, powiem ci, że to jest nieprawdopodobna taka podróż i jednocześnie możliwość w ogóle kreowania tego świata z wyobraźni, z mojej wyobraźni, która no, przecież nie istnieje realnie, tego nigdzie nie ma, rozumiesz, nie? Uh-huh. Te moje creepy domki, wiesz, jakieś tam, jakieś drzewka, inne tam, wiesz, po prostu dziwne przedmioty czasem kreuję, czy zwierzęta, czy jakieś po prostu postaci, które no, przecież nie istnieją w przyrodzie i to jest właśnie najbardziej fantastycznie, że możesz wejść do takiego świata, którego de facto nie ma. Mhm. Jest stworzony z wyobraźni. Ja w sztuce na przykład bardzo sobie cenię przede wszystkim właśnie takie rzeczy, które gdzieś się zabierają w jakąś tam podróż i poruszają. Dla mnie obrazy, które są no nie wiem, no na przykład fantastyczne technicznie, bo są tacy ludzie, którzy szczególnie po akademiach, albo tam w ogóle są zdolni na przykład do malowania takiego tam precyzyjnego, że
jakiś hiperrealizm i takie
tak, hiperrealizm. O Boże, to jest jak zdjęcie. No ale po co? No lepiej zrobić zdjęcie, nie? Po co malować zdjęcie? No. A poza tym ja na przykład miał takie umiejętności, że taki hiperrealizm, to bym dopiero stworzył w ogóle odpał, nie? Jakieś w ogóle pojechane rzeczy, w ogóle kształty i tak dalej, nie?
Które byłyby hiperrealistyczne,
które byłyby hiperrealistyczne, a są kompletnie z wyobraźni. To jest dla mnie właśnie jakaś tam jazda. I na przykład na swoich obrazach celowo nie posługuje się takimi klasycznymi technikami i klasycznymi możliwościami. Nie staram się malować na przykład dokładnie perspektywy czy jakieś rzeczy. Te rzeczy są trochę tak jak z dziecinnych jakichś takich obrazków trochę. Mogę to zrobić, bo to nie jest w ogóle problem. Wiem, że się tam przedmioty im dalej to się rozmazują i ja to wszystko wiem, tylko chciałbym, żeby to wszystko było takie, żeby niektóre rzeczy można było dotknąć w ogóle, żeby tak jakoś się przetaczały przed oczami w ogóle wyraźnie. No i z tego to wynika, że robię to w taki sposób. No, strasznie taki mój indywidualny, taki. Myślę, że nikt nie robi, bo nie widziałeś tych obrazków na żywo.
Na żywo nie widziałem. Nie.
One są trójwymiarowe w większości.
To nie? Zaobserwowałem. Ja.
Więc są jeszcze tam klejone. Uwielbiam takie rzeczy, że to są właściwie płaskorzeźby, no, można powiedzieć. Oczywiście niektóre elementy są wystające, niektóre nie, ale mam też takie obrazy, gdzie nie ma tego. Nie ma tych elementów wystających, ale uważam, że to jest fascynujące, że jeszcze taki obraz, one mają wszystkie bardzo takie wyraźne faktury, że nawet niewidomy mógłby obejrzeć to i coś, jakąś opowieść by zobaczył, wiesz, oczyma wyobraźni na tym jakimś sensie oczywiście, nie?
A z tego, co mówisz, to brzmi jakby tak sobie wyobrażam, że trzeba mieć ogromny komfort, czy taką pewność siebie pewnego rodzaju, żeby takie decyzje podjąć, wiesz, i powiedzieć, ja nie chcę, żeby, ja mam świadomość, że okej, to jest, wiesz, to powinno być rozmazane, tu perspektywa, tu coś, a ja właśnie nie chcę, to mi w ogóle mnie nie rajcuje.
W ogóle jakby, mnie nie interesuje
tak,
mnie nawet.
Jakby to wiesz, to jest ogromny komfort.
To wszystko już gdzieś tam poniekąd było, nie? Stworzenie tych bytów historii i kształtów w ogóle takich jakichś w ogóle z wyobraźni dla mnie ma na przykład dużo większy sens niż dokładne odrysowanie jakichś tam szczegółów czy czegoś w ogóle, które byłoby gdzieś tam hiperrealne na przykład albo coś, nie? Bo oczywiście posiadam jakieś tam zdolności malowania figuratywnego, jestem w stanie namalować coś, tylko że dla mnie jest to nieinspirujące zupełnie, bo ściąga cały ten pomysł na malowanie. No tak na ziemię ściąga. Nie chcę być na ziemi, chcę gdzieś tam fruwać w ogóle.
No one są psychodeliczne, te obrazy.
Tak, tak.
I nie mówię tutaj mówię bardziej o nurcie właśnie w sztuce czy muzyce jako psychodelicznym. Nie kojarzę takiego artystę Alex Gray?
Nie kojarzę.
Pokażę ci jego pracę. On robi, bardzo mi się to skojarzyło z twoim, chociaż są kompletnie inne, absolutnie są inne, a skojarzyło mi się to bardzo, bo są bardzo mocno kolorowe.
Ja jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz, tak przy okazji, to moje malowanie jest kompletnie niekomercyjne, w tym sensie, że absolutnie niezależne. W ogóle to może to będzie, nie wiem, nie chcę, żeby źle zabrzmiało, tak, ale kompletnie mi nie zależy, czy ktoś te obrazy kupi, czy one gdzieś trafią w ogóle, maluję je, bo po prostu lubię. To nie jest to, z czego żyję, więc mogę być w tym sensie, ta twórczość, ona jest jakaś czysta, nie? Już parę obrazów sprzedałem. Widocznie ktoś chciał to mieć po prostu. Te moje myśli, moje skojarzenia.
A myślisz, że ile w tym, że ktoś chciał mieć twoje myśli, skojarzenia jest tego aspektu samego obrazu w sobie, że to obraz jest taki, czy tego, a ile tego, że to
może się zdarzyć,
namalował?
Już chciałem uprzedzić, że tak powiem, nie? Może niektórzy chcieli mieć po prostu mój obraz Grzegorza Skawińskiego, nieważne co on tam przedstawiał, ale kilku osobom spodobały się po prostu te obrazy jako takie.
Nie? Znaczy ja temu nie ujmuję, tylko ja mam wrażenie, że to jest, może być zarzut taki organiczny wręcz, nie?
Może być, ale no cóż, no. Co ja na to poradzę, nie, no, że nic, ktoś chce mieć mój obraz.
Słuchaj, to zastanów się, może od, nie wiem, odciski ręki będziesz robił po prostu,
no tak,
jak Warhol,
ręki,
wiesz, jeden za drugim i będziesz miał plakaty. No.
Może ten, no tam zupę w puszkach.
Kampela.
No właśnie, ten, pudliszki.
No, coś czuję, że może się pojawi.
Nie, to jest... To już wszystko właśnie było. Już Warhol to wymyślił.
I zrobił to bardzo dobrze. Co nie zmienia faktu, że jak się pojawi zupa Campbella na jakimś twoim obrazie kiedykolwiek, to będę się chwalił, że zalążek został właśnie w tej rozmowie spłodzony.
Z przeproszeniem, zapłodniony.
Zapłodniony, tak jest. Więc, a mówiłeś o wystawie. Pamiętam, wspominałeś, rozmawiałeś przez telefon, to wspominałeś o wystawie obrazu.
Jeszcze w tej chwili jest wystawa w Teatrze Korez w Katowicach. Mhm. Wspólnie z Dariuszem Kamysem. To jest aktor kabaretu Hrabi. I jeszcze jeden kolega, Szymon Chwalisz, który...
A Szymona znam.
No widzisz, no to wspólnie teraz stworzyliśmy, że tak powiem, grupę malarską.
O, proszę. A to nawet nie wiedziałem, widzisz. A z Szymonem próbuję się spotkać na rozmowę już od jakiegoś czasu i nie, po prostu nam nie wychodzi.
To mu powiem, że warto. Zadzwonię do niego dzisiaj.
Dziękuję. A on wie, tylko to bardziej chodzi o terminy i lokalizację.
Będziemy też, jesteśmy w Teatrze Korez w tej chwili w Katowicach. Wystawa nosi tytuł bardzo fajny, sam na to wpadłem, muszę się pochwalić, dlatego bardzo
to
fajny.
To jest bardzo fajny, w takim razie musi być
nie,
fajny.
Do trzech razy sztuka.
Bo jest was trzech.
Bo jest, no ale to też, to, dobra, wygrałeś.
No przepraszam.
A co będzie, jak nazwiemy naszą grupę do trzech razy sztuka, a będzie nas sześciu? Podzielisz wtedy, tak?
Nie, no po dwóch.
Pomnożysz.
Po dwóch. No dobra, a dlaczego? Ale dlaczego do trzech razy sztuka?
Nie, no bo jest takie powiedzenie, wiesz, nie się no, mówi no. W ogóle, ale w tym wypadku, jak wystawiasz obrazy, to jest zupełnie inne znaczenie tego, nie? Do trzech razy sztuka to też jest to, że każdy z nas jest inny. Mhm. Tak? Nie do jeden razy sztuka, razy trzy, tylko do trzech razy sztuka.
To i napis powinien być sztuka i do potęgi trzeciej.
Trzy sztuki.
Trzy sztuki to można...
Trzy sztuki poproszę.
To można też interpretować, słuchaj, w kontekście rock'n'rolla.
Można tam. Wszystko można. A propos malowania, to kreski.
No właśnie, widzisz.
Masz fajną kreskę.
Jak my się bez słów zrozumieliśmy, zobacz.
No jednak.
Czyli
ale
jednak
w końcu
masz 25 lat.
No, to chyba trochę więcej.
Jest jeszcze tyle rzeczy, o których ja bym chciał z tobą porozmawiać, a...
To umówmy się na drugą rozmowę.
Zróbmy tak. To będzie dla mnie absolutnym
zaszczytem. Mam
taką
propozycję, no to róbmy.
Wchodzę
tak.
W to.
Dobra.
Grzegorz, niezmiernie mi miło. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem i bardzo mi przyjemnie, że mogliśmy spędzić ten czas i sobie porozmawiać i że mogłem poznać jakąś tam troszeczkę część ciebie, tak właśnie mówię, te wszystkie niuanse, które tworzą jakąś taką indywidualną postać. Zawsze miałem takie założenie, że jak miałbym poznać kogoś i wziąć jego autograf, jakby to mi po tym autografie. Jak ja nie znam tego człowieka chcesz, tak czy inaczej.
Jak chcesz, to
ale o autograf też cię poproszę.
Podpiszę,
ale
nie
nic
ma
się nie bo spokojnie, autograf też, też cię poproszę. Jakby, tylko trochę w innym kontekście akurat to jest. Chodzi o kredyt.
Sprzedaż. Wiem. Co ty, to nie ma żadnej wartości materialnej.
W każdym razie bardzo, bardzo mi miło, niezmiernie naprawdę, że poświęciłeś mi swój czas.
Nie powiem szczerze, że jak się dowiedziałem, że to będzie właśnie o kreatywności i tak dalej, żeśmy sobie trochę podryfowali dzisiaj, tak
trochę
wiesz, swobodnie w ogóle. Ja też, było mi przyjemnie, lubię takie rozmowy, bo to, co najważniejsze i tak jest dla oczu, czasem dla uszu, niewidoczne, niesłyszalne, ale myślę, że może ktoś się czegoś dowiedział o mnie bardziej, bo często to jest, jak jesteś gdzieś tam przysłowiowym tam świeczniku, chociaż nie wiem, czy jestem akurat na świeczniku, nie? Ale jesteś osobą popularną. Wielu osobom się wydaje, że ciebie znają w ogóle, bo znają tak. Twoje piosenki i na przykład mówią, ten to jest taki, a ten to jest taki, a tamto to jeszcze inna, jeszcze gorsza, albo jeszcze lepsza, albo tam coś tam. Nieprawda. Nieprawda. Trzeba do kogoś dotrzeć głębiej. Nikogo niekoniecznie po opakowaniu należy oceniać, albo książkę po okładce, albo coś tam. Mam bardzo ładną czarną okładkę dzisiaj.
Chciałem właśnie, wiesz co, no, już miałem kończyć, ale przychodzi mi rzecz, która mnie drąży od samego początku, a powiedziałeś o tej okładce. Więc muszę jeszcze wspomnieć, zanim skończymy rozmowę. Chciałem zapytać o twoje tatuaże. Mhm. Dlatego, że sam jestem fanem tatuaży. Natomiast zauważyłem u ciebie obcego.
No tak,
I zastanawiałem się, jak to w kontekście się ma inspiracji, no bo to Geiger oczywiście, zakładam, że ty
tak.
masz... Że ty masz świadomość pełną jednak.
Świadomość.
Tutaj na drugim ręku widzę, to też jest obcy, coś takiego. Tak, to jest
tak,
obcy
tak. Troszeczkę się rozeszły, bo to bardzo
troszkę
dawno
starsze,
było.
Ale to wygląda bardzo dobrze.
Nie, no to jest z tego samego okresu. Nie?
Poważnie?
Tak.
Wow, no to coś, a ile to ma lat?
30.
Wow, no to bardzo porządnie zrobione.
No to robił niejaki Zimon, nie wiem, czy to coś się
nie
mówi.
Nie.
No dobra, okej.
Ale skąd?
Z Sopotu.
Z Sopotu? Nie. Ja jestem straszny w nazwiska, wiesz, i ksywy i tak dalej. Jestem strasznie. Twarze pamiętam, a tak to bardzo jest mi trudno. W każdym razie zmierzam
ja
do tego,
ten,
że...
Na głowie ten Monkey Mandala to jest najnowszy.
Od
wiesz,
Kuby?
Od Kuby, tak. Kuba osobiście robił.
O, super. Super. No,
świetna rzecz.
Ja teraz...
Bo miałem stary, taki brzydki tatuaż, gdzie mylono mnie z Leroyem przez ten tatuaż, szczególnie jakbym
był miałeś klauna?
Przy... Nie,
Leroy miał klauna, czy ma?
To, ale nie, to na głowie nie.
Nie?
Nie, nie. No, jakiś taki wzorek.
Okej. Okay. Nie, super jest ten tatuaż, bo widziałem.
I robił to Tomek Skoczypiec, ten sam jemu, co i mnie robił, nie?
A, okej.
Okay. Jeszcze Lipa. Tomek
Lipa i
też ma, tak, też ma na głowie. To, znaczy, to są inne wzorki, ale...
Lipa Illusion, tak? To
tak,
było
tak,
dobrze.
Tak, tak. I ten. I on się troszeczkę tak lekko się zestarzał.
No tak,
to
no
jest, zrobiłem to, bo to chciałem mieć jakiś fajny cover, no to jak już pojechaliśmy, to po całości.
Fajnie to oglądało, super to oglądało. Ja teraz troszeczkę się uczę tatuować nawet. Więc tak, bo tak wyszło.
Na mnie już nie ma miejsca, już nie ten.
Nie. Ja nie namawiam takich rzeczy, ale gdybyś chciał.
W każdym razie... Na razie nie. Jak się nauczysz?
Ja się nauczę. Ale ten, ale tak akurat wyszło organicznie po prostu, że przyniosłem się swoją pracownię, powiedzmy, do takiego zaprzyjaźnionego studia tatuażu, który ma dużo przestrzeni i tam sobie z nimi pracuje i tak jakoś zaczęło się to składać.
No to
składać
wystarczy
wszystko.
Tam łóżko i igła.
Ale wracając do tych tatuaży, Geigera i w ogóle całego tego klimatu, oczywiście możesz się ze mną nie zgodzić, ale ja widzę w twoich obrazach, jest tam coś takiego, co gdzieś czuję tą inspirację. Nie wiem, jak
jest,
to określić, bo
jest,
jak na to napisz długo, to nie ma znaczenia.
Co powiem o Beksińskim, to będzie brzmiało jak banał. Ale dlaczego ma brzmieć jak banał? Przecież to był geniusz.
No
czy się komuś to podoba, czy się nie podoba. I właśnie a propos tworzenia z wyobraźni tych rzeczy w ogóle, postaci, jakichś krajobrazów, wiesz, nieistniejących. Zresztą Gagera też przecież, no przecież to nie ma takich stworów, nie?
No nie.
No właśnie. Także jest na pewno inspiracja pewnego rodzaju jakąś taką ciemną stroną człowieka.
W sensie, że...
Bo ona jest dużo ciekawsza.
Powinna być w ciemności?
Znaczy, nie.
Trzeba się wstydzić tego,
nie,
czy jak?
Nie. Jest inspiracja w tym sensie, że każdy z nas ma jakieś takie tam swoje zakamarki duszy i umysłu, wiesz, po których gdzieś tam podróżuje i no, one po prostu są. I czasami właśnie tacy artyści, jak choćby ten Beksiński na przykład, wyżej wspomniany, on to gdzieś tak przepięknie zresztą, no i perfekcyjnie absolutnie umiał, wiesz, wyrazić. No ale to moje inspiracje są jeszcze zupełnie inne, malarskie. Marc Chagall i no, powiem, że nawet, wiesz, nasz Wyspiański, Witkacy, to jest obłęd dla mnie. No, po prostu to jedna z moich pierwszych inspiracji, gdzie po prostu odpłynąłem, jak zobaczyłem jego rzeczy, nie? I to wszystko ma gdzieś tam wpływ. No. Nie powiem, że chciałem być taki jak oni, ale poniekąd tak. Tylko, że pragnąłem jednak pójść gdzieś tam na swój sposób, jakąś własną drogą. Na ile się to udało, to już nie mnie to oceniać. Na pewno próbuję i póki żyję, będę ciągle próbował.
Ja trzymam za to kciuki. Kibicuję. Dziękuję. Ogromnie.
Dziękuję.
Niezmiennie zresztą. Mam nadzieję, że słuchacze mieli tyle samo przyjemności ze słuchania naszej rozmowy, jak ja z tej rozmowy.
No dzięki.
I jeszcze raz dziękuję. Na sam koniec tylko jeszcze wspomnę o partnerze, czyli cyfrowe.pl, które nam te sprzęty wspaniałe wypożyczyło, żebyśmy wyglądali
zacnie.
Zacnie. Tak jest. Dziękuję ci serdecznie,
Grzegorz.
Ogromna przyjemność. Dzięki.
Dziękuję. Pestka Szuc.